Kochani, w naszej polskiej tradycji, polskiej pobożności uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana Bożym Ciałem, jednoznacznie i słusznie kojarzy nam się z uroczystą procesją po ulicach, pomiędzy naszymi domami, zagrodami. Kojarzy nam się z tą publiczną manifestacją naszej wiary. Niesiemy Najświętszy Sakrament i swoją obecnością, zaangażowaniem w śpiewy, w modlitwę, w adorację, w organizację tego pochodu dajemy znak, że Eucharystia jest w centrum naszego życia. Taki jest też sens tego święta, abyśmy mieli odwagę publicznie przyznać się do tego, który jest Panem naszego życia, który jest w naszym życiu obecny. Ale trzeba też nam wziąć pod uwagę, że dzisiejsza uroczystość to wyjątkowa okazja do refleksji nad wielką tajemnicą wiary. Kapłan, gdy wypowiada słowa przeistoczenia, chleba w ciało Pańskie, wina w Jego krew, ukazuje nam te święte postaci i oznajmia: oto wielka tajemnica wiary. Tajemnica, rzecz jasna, nie w takim sensie, że nie wolno o tym mówić. To nie jak tajemnica wojskowa, że nie wolno wyjawić jakichś sekretów. Tu mówimy o tajemnicy w sensie rzeczywistości, której nie da się zrozumieć, nie da się do końca pojąć, wtłoczyć w nasze pojęcia. W języku liturgii o tajemnicy mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z rzeczywistością, którą przeżywamy. Są takie wymiary naszego życia, których nie rozumiemy, których do końca nie potrafimy wyjaśnić, a jednak nimi żyjemy, a jednak one dają sens naszemu życiu. Na przykład miłość. Czy można znaleźć jakiś argument rozumu dostatecznie wyczerpujący pytanie, dlaczego ta pani zakochała się w tym panu i złączyła z nim swoje życie na zawsze, i ten pan z tą panią? Dlaczego właśnie ludzie się wybierają? Dlaczego się w sobie zakochują? Można to próbować jakoś tłumaczyć, no bo uroda, bo majątek, bo jakieś znajomości. Ale zdajemy sobie sprawę, że im bardziej próbujemy wytłumaczyć komuś, dlaczego wybraliśmy tę kochaną osobę na całe życie, tym bardziej nam to staje się jakieś płaskie, jakieś niestosowne. Czujemy niestosowność takich pojęć, bo miłość nie jest po to, żeby ją rozumieć, ale by nią żyć, aby ona nadawała sens naszemu życiu. Nie inaczej jest z prawdami wiary. To nie znaczy, że wiara jest nierozumna. Owszem, wiara potrzebuje zrozumienia i trzeba szukać odpowiedzi na pytania, które rodzą się z wiary. Ale jednocześnie trzeba zachować pokorę i świadomość, że myśli Boże nie są myślami ludzkimi. Że Bożych planów my, ograniczeni ludzie, nie zrozumiemy. Bóg jest Bogiem wiecznym. Widzi rzeczywistość zupełnie z innej perspektywy. My ją widzimy z naszej krótkiej, ziemskiej, ograniczonej perspektywy. Dlatego mówimy o tajemnicy wiary. Niemniej próbujemy ją sobie przybliżyć i czynimy to szczególnie dziś w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Otóż tajemnicę Eucharystii można by wśród wielu sposobów najprościej wyrazić krótkim pozdrowieniem, które słyszeliśmy na początku mszy świętej. Pan z wami. Kapłan, rozpoczynając mszę świętą, oznajmia nam fundamentalną prawdę. Bóg jest z nami. I to pozdrowienie w liturgii rozbrzmiewa 4 razy. Na początku, przed Ewangelią, przed modlitwą eucharystyczną, na początku tak zwanej prefacji i przed końcowym błogosławieństwem. 4-krotnie przypominamy sobie, że Bóg jest z nami. A jeśli dobrze pamiętamy tekst Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelię Świętego Łukasza, który fragment przed chwilą słyszeliśmy, to pamiętamy, że Archanioł Gabriel zwiastując Najświętszej Maryi Pannie, że stanie się Matką Syna Bożego, poleca jej, aby temu, który się narodzi, dano imię Emanuel, co w języku hebrajskim oznacza Bóg z nami, Pan z nami. Bóg, Stwórca, przyjął ludzkie ciało, zakochał się w człowieku. Jak powiedział jeden z poetów, Bóg ma głęboką niszę pod sercem człowieka, ma taką jamę, w której chce się schować, chce być blisko człowieka. Bóg Stwórca zakochał się w swoim stworzeniu. Chce z nim być, chce dzielić jego los. Dlatego odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Zamieszkało w nas, weszło w nasze życie, we wszystkie uwarunkowania naszego życia. Jezus jako człowiek żył około 33 lat na ziemi, a kiedy dopełnił misji zbawienia i wstępując do nieba, pozostawił nam siebie. Rzecz niezwykła. Pozostawił nam siebie w chlebie. I znowu rodzi się pytanie, dlaczego tak? Dlaczego Chrystus pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, pod postacią chleba? Wśród wielu odpowiedzi, jakich możemy udzielić, wydaje się, że najbardziej rozsądną jest ta, że chciał być właśnie bardzo, bardzo blisko człowieka. Spożywanie chleba, a wierzymy, że chleb eucharystyczny to jest jego ciało. To jest najbardziej ścisła więź, jaka może występować. Nie dorównuje jej nawet więź małżeńska. Nawet akt małżeński nie dorównuje temu zespoleniu, jakiego doświadczamy w Eucharystii, w Komunii Świętej. Jesteśmy tym, co spożywamy. Jeśli jemy byle co, no to niestety chorujemy i nasze ciało też jest byle jakie. Ale jeżeli spożywamy chleb Chrystusa, ciało Chrystusa, jego chleb eucharystyczny, on wskutek procesów trawiennych, bo przecież jest pokarmem, staje się częścią nas. Nasza cielesność jest budowana obecnością Chrystusa w sposób jak najbardziej realny. Kochani, jeżeli byśmy do końca sobie zdawali sprawę, co się dzieje, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, stajemy się żywymi monstrancjami i to nie tylko w chwili przyjęcia Pana Jezusa pod postacią tej drobiny chleba, ale jeżeli żyjemy eucharystycznie na co dzień, On w nas żyje, On nas przemienia, On wchodzi w naszą biologiczną strukturę, przemienia nas także psychicznie, mentalnie, emocjonalnie. To jest wielka tajemnica wiary. Nie ulega wątpliwości, że to, co się dzieje na ołtarzu, jest faktem. Jakkolwiek mówimy, że jest to prawda wiary, wielka tajemnica wiary, to jednak wielokrotnie w historii potwierdzona dowodami, że to, co my wyznajemy, szczególnie dziś, nie jest tylko jakąś metaforą, jakąś przenośnią, ale rzeczywiście chleb staje się ciałem Chrystusa, wino Jego krwią. W historii Kościoła mieliśmy i mamy wciąż wiele dowodów na to, że Eucharystia to nie jest zwykły opłatek. To jest jednak realne ciało Chrystusa. Przywołajmy tylko kilka tak zwanych cudów eucharystycznych, a było ich wiele. Nawet niektórzy liczą na kilkadziesiąt w historii. Wystarczyłby jeden cud na potwierdzenie tej prawdy wiary. Tymczasem jest ich bardzo wiele, także w naszych czasach, także na naszej ziemi. Wymienimy tylko niektóre. Trudno opowiadać w szczegółach, bo to by nam zajęło wiele czasu. Na ten temat można poczytać nawet w internecie. Ale przypomnijmy, najstarszy cud eucharystyczny to we włoskim miasteczku Lanciano w roku 700. Do dziś możemy oglądać 5 zbrylonych kropel krwi, które, jak dokonano badań, okazuje się, że są grupy AB takiej samej, jaką stwierdzono w innych przypadkach cudów eucharystycznych, kiedy krew skapująca z hostii miała tę samą grupę. Rzecz przedziwna, rzecz niezwykła. Inny, i poza tym w Lanciano jest pokazywany też wprawdzie zaschnięty fragment, który pod wpływem, dzięki badaniom histopatologicznym ustalono, że ten fragment ciała pochodzi z mięśnia sercowego, który jest w stanie agonalnym. A więc to nie jest zwykłe ciasto, ale ludzkie ciało. Fragment mięśnia sercowego. No chyba, że nie wierzymy nauce, chyba, że nie wierzymy lekarzom, którzy to potwierdzili wielokrotnie. Inny cud eucharystyczny, który stał się początkiem dzisiejszej uroczystości, mianowicie w roku 1263 we włoskim miasteczku Bolsena, w pobliżu większego miasta Orvieto, 100 kilometrów na północ od Rzymu, w czerwcu pewien kapłan imieniem Piotr, pochodzący z Pragi, pielgrzymował z grupą wiernych do Rzymu, aby tam znaleźć odpowiedź na to samo pytanie, które pewnie dręczy i nas. Jak to możliwe, że chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią? Miał wiele wątpliwości, miał wiele pytań. I kiedy wczesnym rankiem celebrował mszę świętą w kościele świętej Krystyny, świętej lokalnej, ukazał hostię wiernym, z tej hostii nagle krople krwi zaczęły spadać na korporał, na oczach wszystkich. I ten pokrwawiony korporał uroczystej procesji zaniesiono do papieża Urbana IV, który w tym czasie przebywał na wakacjach właśnie w Orvieto. A ciekawostką jest i to, że papież Urban IV jako młody człowiek, jako młody kapłan studiował w Paryżu, nazywał się Jacques Pantaleon i wtedy, gdy on studiował w Paryżu, znane były i bardzo wzbudzające wiele sensacji objawienia pewnej świeckiej mistyczki Julianny z Montcornillon, która miała wizję złotej tarczy z taką ciemną plamą. To oznaczało, że w całym roku liturgicznym, który symbolizowała owa złota tarcza, tą ciemną plamą jest brak specjalnego święta ku czci Eucharystii. Przejęty tymi objawieniami, ówczesny biskup Paryża zaczął organizować procesje eucharystyczne, takie jakie my przeżywamy obecnie. I na to patrzył ów młody kapłan Jacques Pantaleon. I kiedy został papieżem, nosił w sobie pragnienie, aby ustanowić takie specjalne święto uczci Eucharystii w Kościele. Ale wciąż zwlekał, bo przecież to jest decyzja wiekopomna. I kiedy mu przyniesiono ten zakrwawiony korporał, właśnie w miejscu, gdzie przebywał na wakacjach, jakby zbieg okoliczności, opatrznościowy zbieg okoliczności, odczytał to jako wyraźne wskazanie nieba, że czas najwyższy, aby takie święto ustanowić. Polecił swemu przyjacielowi, wybitnemu teologowi dominikańskiemu Tomaszowi z Akwinu, aby opracował teksty liturgiczne i te teksty używamy do dziś. Właśnie dziś w tej modlitwie, którą przed chwilą ksiądz proboszcz wyrecytował przed czytaniami, słyszymy słowa świętego Tomasza. Pieśni eucharystyczne, które dziś śpiewamy, jak chociażby zbliżam się w pokorze i niskości swej, czy hymn sław języku tajemnice, którego dwie ostatnie zwrotki przed tak wielkim sakramentem śpiewane przed wystawieniem, to są teksty ułożone przez świętego Tomasza. Rok później, 11 sierpnia 1264 roku, papież Urban IV wydał specjalną bullę pod tytułem Transiturus, w której ustanowił dzisiejsze święto uczci Eucharystii. Ale nie na tym koniec. Potem w historii mieliśmy jeszcze cuda eucharystyczne w Sienie w roku 1330. Ten cud polegał na tym, że pewien kapłan wezwany do chorego w sytuacji właściwie konania wziął hostię z tabernakulum i w pośpiechu, nie tak jak zwykle się przenosi hostię w specjalnym naczyniu, ale włożył w drewniarz. I kiedy przyszedł do chorego, aby mu udzielić wiatyku, otworzył drewniarz, czyli ten kapłański modlitewnik, i oto wokół hostii czerwona, krwista plama na kartach drewniarza. Dowód, że to nie zwykły chleb, ale ciało Chrystusa. Inny cud, który miał miejsce w 1356 roku we włoskim mieście Macerata, bardzo podobny do tego, który miał miejsce w Bolsenie prawie 100 lat wcześniej, czy kolejny cud znowu we Wsienie w 1730 roku, czy w naszych czasach, w 1996 roku w Buenos Aires, w Argentynie, gdzie podobnie jak w Sokółce w 2008 roku, w polskiej Sokółce, tak się składa, że właśnie pojutrze będę tam, w Sokółce. Jak pamiętamy, historia wyglądała w ten sposób, że w czasie mszy świętej nieopatrznie gdzieś za podawaną komunią świętą druga postać upadła na ziemię. Zgodnie z procedurą przyjętą w takich sytuacjach, kapłan tę hostię podniesioną z ziemi umieścił w vasculum, czyli w tym naczynku z wodą, które stoi pod tabernakulum, aby się po prostu rozpuściło. I kiedy siostra zakrystianka, ponieważ no, to jest najświętszy sakrament, więc to vasculum, to naczynie z wodą, wstawiła do sejfu, aby nikt tam nie ruszał, no, jest to w końcu rzecz święta. I o nim praktycznie zapomniała. Po może dwóch tygodniach zagląda do owego vasculum, do tego naczynka z wodą, sądząc, że już się rozpuściła święta postać. Tymczasem widzi, że ta postać jest w całości, jest czerwona, krwista. Poddano to specjalnym badaniom i znowu co się okazuje, że poza wszelkimi wątpliwościami dwie niezależne ekspertyzy potwierdziły, że oto mamy do czynienia znowu z tkanką mięśnia sercowego w stanie agonalnym, grupa krwi AB, tak jak to było w Lanciano. I Kościół uznał to jako ewidentny cud eucharystyczny. Całkiem niedawno, 6 lat temu w Guadalajara i w Legnicy mamy kolejny cud eucharystyczny. Kochani, Chrystus sam upomina się o to, abyśmy uwierzyli, że On jest rzeczywiście pośród nas. Jest chlebem, który mamy spożywać. Pan jest z nami. Ale w tym miejscu trzeba by postawić pytanie, czy my jesteśmy z Nim? On jest z nami, jest dla nas, uobecnia się na ołtarzu dla nas. Ale czy my jesteśmy dla Niego tu obecni? Odpowiedź jest smutna. Zauważmy, że statystyki, jakie prowadzone są w Kościele katolickim od wielu lat, pokazują systematyczny spadek uczestniczących w niedzielnych mszach świętych, czyli tak zwanych dominicantes, niedziela dominika, po łacinie stąd dominicantes. Jaka niewdzięczność ludzka. Bóg przychodzi do nas, a my nie chcemy się z Nim spotkać. Lekceważymy Go. Ważniejsze są jakieś sprawy wypoczynku, wyjazdów, różnych atrakcji, niż niedzielna msza święta. Nie wiem, jak staniemy przed obliczem Boga po śmierci, gdy upomni się o te puste miejsca, które nasi bliźni nie zajęli w Kościele. Z czym staniemy przed Bogiem? Często ludzie się usprawiedliwiają, no nie byłem w niedzielę mszy świętej, bo byłem na wyjeździe, bo byłem na wakacjach. Śmieszne tłumaczenie. Właśnie wybieramy się na wakacje. Często jedziemy samochodem kilkaset kilometrów i stać nas na benzynę i na przejazd, mamy dość siły. A już potem nas nie stać, by 2-3 kilometry pojechać do najbliższego kościoła, by się zainteresować, gdzie jest najbliższy kościół. To nie jest problem obiektywnych przeszkód. W większości przypadków jest to po prostu problem naszego niedbalstwa, bo nam nie zależy na spotkaniu z Chrystusem eucharystycznym. A przecież Pan Jezus mówi do nas: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, pokrzepię was sobą. Jest takie powiedzenie: kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli przestajemy, jesteśmy obecni wobec Chrystusa, który jest obecny wobec nas, upodabniamy się do Niego, nasze życie przekształca się w Niego. Jeśli spożywamy Jego ciało, ono staje się częścią nas. Jesteśmy przemienieni. I to jest w duchowości, w teologii duchowości, którą się zajmuję, to się określa jako proces chrystoformizacji, czyli kształtowania siebie na wzór Chrystusa. Mamy się upodobnić do Chrystusa. Taki jest sens naszego chrześcijańskiego powołania. Taki jest kształt naszego powołania do świętości. Byśmy byli podobni do Chrystusa. Siostry i bracia, więc niech dzisiejsza uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej niech obudzi w nas świadomość tej wielkiej tajemnicy wiary zawartej w prostym pozdrowieniu, że Pan jest z nami. Niech to pozdrowienie niepokoi nas i niech zmusza nas do stawiania sobie pytania, czy ja jestem z moim Panem, czy On jest moim Panem, czy znajduję dla Niego czas i miejsce, aby z Nim być poprzez częstą komunię świętą, poprzez adorację, poprzez myśli i pragnienia kierowane do Najświętszego Sakramentu. Święty Jan Paweł II, mając na myśli adorację, te chwile zatrzymania się przed tabernakulum, kiedyś w jednym z dokumentów napisał: pięknie jest zatrzymać się z Nim, jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Pięknie jest trwać na adoracji przed Najświętszym Sakramentem, w milczeniu, w zasłuchaniu tego, który mówi do mojego serca. Tak więc niech Eucharystia będzie w centrum naszego życia. Pan jest z nami, pozostał z nami aż do skończenia świata, dokąd będzie istniał świat. Będzie na ołtarzach sprawowana Najświętsza Ofiara. Choćby może został na świecie tylko jeden kapłan, ale do końca świata będzie sprawowana Eucharystia, bo Chrystus chce być z nami, obyśmy my potrafili być z Nim i dla Niego. Bo jeśli w tym życiu doczesnym będziemy z Nim i dla Niego, to będziemy z Nim i dla Niego przez całą wieczność.